Storybox przedstawia Anna Żelazowska, Miłość w czasach in vitro. Czyta Lena Szymszajner. Prolog. Jeśli ktoś by mnie spytał, gdzie z największym prawdopodobieństwem spotkasz Boga, odpowiedziałabym, że u mnie w pracy. Dla jasności, nie jestem zakonnicą, chórzystką w kościele ani katechetką. Jestem asystentką w klinice sztucznego zapłodnienia. Pracuję w godzinach od 8 do 18, czasami dłużej. Zarządzam terminami wizyt, zabiegów, spuchniętymi segregatorami ludzkich historii. Odbieram i rejestruję próbki spermy, parzę kawę, raczej po wcześniejszym umyciu rąk. Czasami dodaję otuchy, podaję chusteczki do zapłakanych oczu, a przede wszystkim patrzę. To już poza obowiązkami służbowymi, tak zupełnie przy okazji. Bo kiedy siedzisz te bite 10 godzin za ladą recepcji i już powklepujesz w komputer to, co masz do wklepania i przyporządkujesz na bieżąco wyniki badań do właściwych teczek pacjentów, zaparzysz czarną kawę poszarzałemu ze zmęczenia panu doktorowi od dziusiów, to zostaje ci trochę czasu na obserwacje. I ta milcząca, półprzezroczysta obecność jest moim azylem, powołaniem, rzekłabym, tak jak dla chirurga skalpel albo sztaluga dla malarza. Ja, dziewczyna, która patrzy. Ubieram się skromnie, bo takie są wymogi. Żadne prześwitujące sukienki do pół uda ani głębokie dekolty. Jeśli ktoś by mnie pytał o zdanie, to według mnie akurat nie ma lepszego stanowiska administracyjnego do tego rodzaju frywolnych strojów a la niezamężna Rosjanka na potańcówce w Hurgadzie. Taki look mógłby działać jak najbardziej motywująco na spłoszonych panów, zagarniających z lady szybkim, wstydliwym ruchem plastikowe pojemniczki. W każdym razie nie mnie to oceniać, bo są od tego mądrzejsi. Ja cieszę się z tego, co mam. Praca ta była dla mnie jak przysłowiowe złapanie Pana Boga za nogi, o czym przekonuję się codziennie. Chóry anielskie usłyszałam wraz z dźwiękiem mojej wysłużonej Noki, która zarówno 2 lata temu, punkt 12.33, zadźwięczała jakimś tandetnym dzwonkiem, a następnie miła pani z Agencji Pośrednictwa Pracy oznajmiła triumfalnie, że zostałam przyjęta na stanowisko asystentki w klinice Szczęśliwa Rodzina. I to było niczym rozstąpienie się morza, albo lepiej, manna z nieba. Bo zaledwie kilka godzin wcześniej na śniadanie wyjadłam z szafki ostatnią konserwę tyrolską, popijając wyskropkami z dna słoika kawy rozpuszczalnej. Deszcz bębnił o przyozdobiony przez ptactwo parapet, a ja ponuro rozważałam możliwość powrotu do rodzinnego miasta na południu kraju. A tu nagle poczucie dojmującej klęski w zaledwie kilka chwil zmieniło się w fanfary orszaku triumfalnego gladiatorów i oficjalnie otworzyły się przede mną tak zwane możliwości. Stała praca, więc kredyt, ciasne, ale własne mieszkanko, fotel Lykke i stolik Brykens. Słowem, byłam w jakiś sposób ustawiona. Praca asystentki, gdziekolwiek zresztą, była dla mnie szczytem szczytów. W przeciwieństwie do moich kolegów z kierunku socjologia i kultura medialna, już na wstępie porzuciłam mrzonki na temat zostania komentatorem politycznym, dziennikarzem społecznym czy chociażby felietonistą. Mnie interesował konkret. Nie znaczy to, żebym kategorycznie nie chciała zarabiać na życie pisaniem erudycyjnych analiz na temat zjawisk społecznych typu wyglądam jak Menel, ale będę pić czwarte cappuccino kupione za równowartość średniej krajowej afrykańskiego państewka albo mam 40 lat i ciągle tylko mama jest w stanie zrobić mi dobrze. Wręcz przeciwnie. Takie dążenie w ludzkich motywacjach oraz pokrętnej logice istot ludzkich jako tłumu zawsze mnie interesowało. Tylko że do bólu trzeźwy osąd rzeczywistości kazał celować w bardziej przystępne rejony. Na początku lat 2000 ani w swojskich pośredniakach, ani w bardziej wysublimowanych z nazwy job agencies, ani też w dodatku Gazeta Praca, dziwnym trafem nikt nie szukał analityków zjawisk społecznych. Za to asystentek i sekretarek wszyscy. Tak więc zostałam częścią rzutkiego, czteroosobowego zespołu administracyjno-asystenckiego w klinice Szczęśliwa Rodzina w centrum stolicy. Co rano, dobudzona solidnym kopem kofeiny pochodzącym z mojego ślicznego, lśniącego czerwienią ekspresu do kawy, który notabene zaczynam traktować jak jedynego uwielbianego członka rodziny, zmierzam na moje recepcyjne stanowisko. Wolałabym pominąć szczegóły codziennej drogi do pracy, bo jest ona wypełniona na ogół wyziewami studzienek kanalizacyjnych peryferii Warszawy, gryzącym w nozdrza potem ściśniętych w metrze korpo więźniów i fetorem przypalonych zapiekanek w przejściu podziemnym. Może ze względu na ten olfaktorycznie maskujący wstęp do dnia roboczego, a może tylko dlatego, że na korytarzach i w gabinetach szczęśliwej rodziny naprawdę ważą się losy wielu par. Po przestąpieniu progu kliniki czuję się, jakby rozstąpiły się przede mną niebiosa. Po prostu błogo. Zresztą nie jest to efekt tak zupełnie przypadkowy, bazujący jedynie na zasadzie kontrastu pomiędzy zażyganym po weekendowych hulankach chodnikiem przed galerią centrum, a lśniącą grafitową poświatą podłogi w klinice. To, jak sądzę, także efekt pracy psychologa wystroju wnętrz, czy innego z podobnie tajemniczych z nazw, acz modnych i w sumie nieźle zarabiających specjalistów. Dyskretnie sącząca się muzyka instrumentalna. Szklane misy z lawendowym potpourri poustawiane na ladach recepcji. Jeśli trafię do piekła, to będzie ono pachniało właśnie lawendą i zjełczałą zapiekanką z podziemi pod rondem Dmowskiego. Kojąca biel i wygodne, oczywiście białe, skórzane sofy w poczekalni oraz fotografie Ani Geddes na ścianach. Tej od pastelowych zdjęć noworodków, umieszczanych na tę okazję w główkach kapusty, kielichach kwiatów i doniczkach. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy przychodzą tutaj, jakby nie było po dziecko, mają wystarczająco dużo rozsądku, by nie spodziewać się efektów pod postacią zawsze anielsko uśmiechniętego cherubinka, śpiącego w kielichu tulipana. Sądząc po tym, co wyczyniali w wieku niemowlęcym moi trzej bratankowie, to nie ma wizji dalszej od prawdy. Rozdział pierwszy. Dziś pracę zaczęłam od archiwizowania starych spraw. Czułam się z tym trochę jak pomocnik świętego Mikołaja, katalogujący zeszłoroczne listy trafiające do przełożonego, z tym tylko, że nie na wszystkie odpowiedziano. Justyna i Marcin Łęccy. Ich historii nie da się zapomnieć, bo jest wręcz epicko-melodramatyczna. Z cyklu tych opowiadanych na babskich wieczorkach przy tiramisu i butelce Lambrusco, a wzniecających komentarze typu sukinsyn pieprzony czy porąbany knyp z małym Fredem. Jak to jest z tym ostatnim, to mogłabym się dowiedzieć nawet nomen omen z pierwszej ręki, od koleżanki siedzącej na krześle obrotowym metr ode mnie, ale jakoś nie chcę. Państwo Łęccy trafili do kliniki po 2 latach bezowocnych tak zwanych starań, co było naprawdę niewielkim stażem w porównaniu z innymi przypadkami. Justyna miała 39 lat i choć wyglądała na minimum 10 lat mniej, to dobitnie czuła presję uciekającego czasu. To, co rzucało się w oczy w przypadku tej pary, to jej niekoherentność na poziomie wizualnym, a konkretnie fakt, że Marcin wyglądał jak brzydszy brat dzwonnika z Notre Dame po nieudanej operacji łuków brwiowych, a Justyna... Cóż, Justyna była po prostu śliczna. Miała w sobie coś z przedwojennej urody, delikatne rysy twarzy, zawsze finezyjnie upięte włosy i miękką elegancję w ruchach. Była ponadto o pół głowy wyższa od swojego męża. Poznali się na molo w Sopocie. On przyciągnął jej uwagę małym szczeniakiem Bernardyna z plączącymi się pulchnymi łapkami, którego prowadził na smyczy. Z tym psiakiem na tym molo, w koszulce polo z logo telefonii komórkowej, ciasno opinającej wydatny piwny brzuszek, Marcin wydał się jej uosobieniem przystani życiowej. Że tylko z nim biały welon, dwójka szczerbatych dzieci harcujących po ogrodzie i stabilizacja. Dla Marcina zainteresowanie dziewczyny pokroju Justyny było niczym wygranie na loterii czerwonego sportowego samochodu, o jakim marzą mężczyźni tacy jak on. Ewidentne trofeum służące potwierdzeniu przed nielubianymi kolegami, że nie jest aż takim przegrywem. Ale zadra gdzieś tkwiła w nim cały czas. Bo ile można znosić ciekawskie spojrzenia taksujące ich dramatyczny rozdźwięk w klasie atrakcyjności? Ile można słuchać, nie słuchać szeptów i chichotów gdzieś z drugiego planu, że oto piękna i bestia idą? Pal licho, jak się jest piękną stroną tej bajki, bo możesz to skwitować jakimś lekceważącym komentarzem, poprawiając niedbale opadające w nadmiarze na alabastrowe czołoloki. Gorzej, jak przydzielono ci rolę quasi-moda i nie za bardzo nawet możesz z tym osądem polemizować. Tak więc pomysł zaciążenia Justyny miał u Marcina niestety i drugie dno. Oprócz oczywistych korzyści płynących z przedłużenia linii genetycznej, tego skoku w nieśmiertelność oraz chęci usłyszenia tupotu małych stópek na panelach z drewna teakowego, Marcin liczył po prostu na to, że pociąży Justyna trochę zbrzydnie. Może nie tak dramatycznie i ostatecznie, ale że chociaż trochę spuści z tonu i wrzuci kilka kilogramów na plus oraz zetnie swoje majestatyczne włosy do pasa. Idealność żony coraz bardziej go frustrowała, zwłaszcza, że ostatnimi czasy zaczął wyraźnie łysieć. A Justyna była po prostu zakochana.